5 i 6 to są wersety, nad którymi się dzisiaj pochylimy. Chociaż chciałbym, żebyśmy przeczytali trochę tak więcej, żeby był kontekst, to mianowicie o początku 4 rozdziału. Czyli od 4 rozdział, pierwsze 6 wersetów przeczytamy, a przestudiujemy dzisiaj werset 4, 5 i 6. Czytam. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamierzając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarłomni, czy nie wiecie, że przyjaciel ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć dla siebie ducha, któremu dał was w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokorne łaskę daje. To jest ten tekst, który dzisiaj będziemy studiować. Pamiętacie, mówiliśmy o tym ostatnio. Jakub mówi tutaj o Kościele, czyli o ludziach wierzących, o Kościele ulegającym światu, o Kościele, który upodabnia się do tego świata. Jednocześnie, jak gdyby w ogóle nie potrafiący powiązać tej Kościół, ten jak gdyby nie potrafi powiązać tego z brakiem relacji z Bogiem, z brakiem modlitwy. Tak jak mówi Jakub, źle prosicie. Modlicie się, co prawda, ale ta wasza modlitwa to nie jest taka modlitwa, jak powinna być. Źle prosicie. Chcecie, aby Bóg stał się takim, jak wy byście chcieli. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, tak? Tymczasem Bóg zawsze upiera się przy tym, abyśmy to my stawali się podobni do Niego. Kościół, który upiera się, żeby Bóg był podobny do nas. Źle prosicie. I teraz, przechodząc do tego fragmentu, który dzisiaj mamy przestudiować, przed nami są właściwie dwa fragmenty. Dzisiaj będziemy mówić o tym pierwszym, za tydzień sięgniemy do wersetów od 7 do 10. I ten pierwszy fragment mówi, świat i Bóg nie dadzą się z sobą pogodzić. Świat i Bóg to są dwie rzeczywistości, są nie do pogodzenia ze sobą. I o tym mówią wersety od 4 do 6. Natomiast ten drugi fragment od 7 do 10 będzie mówił, jakie jest lekarstwo na zeświadczenie Kościoła. Jakie jest lekarstwo na to, że stajemy się podobni do tego świata bardziej niż podobni do Boga. Chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz 4 werset. Wiarogodni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I pierwsze słowo już jest ciekawe. U nas przetłumaczone wiarołomni, ale w oryginalnym języku, słuchajcie, jest tam cudzołożnice. I to dobrze słyszycie. Nie cudzołożnicy, tylko cudzołożnice. Właśnie w formie męskiej, w rodzaju męskim. Dlaczego tak jest? Powiedzmy sobie to tak. Kiedyś byłem wrogi Bogu. Kiedyś byłem nieprzyjacielem Boga. Żyłem w grzechu i Boga nie znałem. Mówię teraz o sobie. Ale przez Jezusa Chrystusa stałem się Bożym przyjacielem. Więcej. Bóg nazywa swój Kościół swoją oblubienicą. Tak czy nie? Prawda? Wiele razy w Biblii mamy to porównanie. Bóg nazywa Kościół swoją oblubienicą. Tak jak Paweł pisze to w liście do Koryntian. Zabiegam o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. To porównanie do zaręczyn, to porównanie do zaślubin, to porównanie do mężczyzny i kobiety i ich związku jest tutaj dość oczywiste. I teraz, jako wierzący człowiek, zaręczony jestem, jako oblubienica Boża, zaręczony jestem z Chrystusem. Zobaczcie, gdyby Jakub mówił o ludziach tego świata, nie o wierzących, to nie byłoby mowy o cudzołóstwie, o wiarołomstwie, prawda? On mówi tutaj o wierzących, on mówi tutaj o Kościele. Kiedy mówi wiarołomie, kiedy mówi cudzołożnica, tak? Mówi o Kościele. Nie miałby prawa, szczerze mówiąc, tak nawet mówiąc, nie miałby prawa powinien być tak w świecie. Bo świat żyje swoimi zasadami, swojej rzeczywistości i to jest zdrada, tak? Ale zaślubiłem was. Jesteście moją oblubienicą, a nie jesteście mi wierni. Jako oblubienica. I to jest pytanie takie do was. Jako oblubienica, gdzie szukamy spełnienia? Gdzie szukamy naszej radości? Gdzie szukamy naszych przyjemności? Gdzie szukamy tego wszystkiego? Jako moja narzeczona, nie jesteście mi wierni, jak gdyby Bóg mówi tutaj przez Jakuba. Nie jesteście mi wierni. Poślubiłem was, zaręczyłem się z wami, a wy nie jesteście mi wierni. A przecież cały czas mówię i to, co jest napisane w liście, w pierwszym liście Jana, pięknie to jak gdyby oddaje. Co Bóg mówi? Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Jak często, jako wierzący, poszukujemy spełnienia, poszukujemy radości, poszukujemy przyjemności, nawet mogę powiedzieć, tak? I natykamy się nie na to, co jest Boże, ale na to, co Słowo Boże nazywa rozkoszami tego świata. I tymi rozkoszami świata chcemy napełnić nasze życie. Wydaje nam się one atrakcyjne, wydaje nam się one godne pożądania. I nasze życie, nam się nie obejrzymy, pełne jest radości, przyjemności, rozkoszy tego świata. Prorocy w Starym Testamencie wiele razy napominali Izraela, właśnie Izraela przejmującego zwyczaje otaczających go ludu, oddających cześć Bogom pogańskim, ludu, które ich otaczały. I właśnie bardzo często z ust proroków Bożych padało to słowo. Duchowe cudzołóstwo. Niewierność w tej intymnej relacji z Bogiem, którą Bóg ma ze swoim ludem. Paweł pisze do Rzymian, mówi, słuchajcie tak, zamysł ciała jest wrogi Bogu. I bardzo ważne jest tutaj, żebyśmy rozróżnili to. Dlatego, że w naszym tłumaczeniu jest słowo ciało może mieć dwa różne znaczenia. Chodzi o ciało w sensie fizycznym, prawda, czyli nasze ciało, gdzie tam jest używane greckie słowo soma, albo też chodzi o ciało w sensie natury cielesnej, grzesznej natury człowieka, gdzie jest używane słowo greckie sars. I tutaj, kiedy Paweł mówi, zamysł ciała jest wrogi Bogu, to mówi, zamysł sars jest wrogi Bogu, tak? Czyli zamysł ludzkiej natury, naturalnego człowieka jest wrogi Bogu. Moje fizyczne ciało, czyli soma, jest czymś neutralnym i może być użyte przez Ducha Świętego ku Bożej chwale, prawda? Albo może być użyte przez sark właśnie, przez moją grzeszną naturę do popełniania grzechu, do służenia grzechowi. I tak jak Paweł mówił się do Galacjan, ciało sark pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie zawsze przeciwne, abyśmy nie czynili tego, co my chcemy. Żyć dla swojej grzesznej natury, dla naturalnego człowieka, dla zmysłowego człowieka, jeśli inaczej Paweł mówi, to zasmucać Ducha Świętego. I tutaj słuchajcie, Bóg mówi, że On jest zazdrosny, bo On chce mieć ciebie wyłącznie dla siebie. Bóg jest zazdrosny. Wiecie, kilka razy Biblia używa tego niesamowitego przymiotnika w stosunku do Boga. Bóg jest Bogiem zazdrosny. Tak? Co to znaczy? Że Bóg chce mieć ciebie. Chce mieć twoje życie wyłącznie dla siebie. On twoim sercem, twoim umysłem, twoją duszą nie chce podzielić się z nikim. I kiedy twoje życie jest trochę dla Boga, a trochę dla grzechu, Bóg jest zazdrosny. Tak? No myślę, że to łatwo jest porównać, bo kiedy mówiliśmy tu o oblubienicy zaręczonej, prawda? To każdy mężczyzna i każda kobieta byliby zazdrośni, tak? Stąd jest to porównanie. Gdyby moja żona nie była tylko dla mnie, tylko dla mnie i dla kogoś jeszcze, tak? Gdyby mój mąż nie był mi wierny, tylko dla mnie, dla kogoś jeszcze i dla kogoś jeszcze. Bóg tak samo mówi, nie, ja chcę mieć twoje serce, chcę mieć twój umysł, twoją duszę, wyłącznie dla siebie jestem Bogiem zazdrosny. Bóg wciąż obstaje przed tym. Żyć dla serc to żyć we wrogości z Bogiem. Paweł w liście do Rzymian mówi tak, zamysł ciała, serc to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Bóg wciąż obstaje przy świętym oddzieleniu swojego ludu od tego świata. Naturalny człowiek dąży do upodobnienia się do tego świata, do wtopienia się w ten świat, do czerpania przyjemności z tego świata, nadziei z tego świata, radości z tego świata. A Bóg mówi, a ja się upieram przy tym, abyś był oddzielony. To znaczy święty. Wiecie, słowo święty oznacza oddzielony. Oddzielony od tego świata. Bóg wciąż obstaje przy świętym oddzieleniu swojego ludu od tego świata. Diabeł z drugiej strony robi wszystko, aby ten mur zburzyć, ten mur oddzielenia zburzyć. I często te dwie grupy, dzieci Boże i dzieci tego świata, są ze sobą tak zmieszane, że wszelkie świadectwo działania Bożego traci moc. Traci moc przekonywania. Nie wiadomo, kto jest Bożym, a kto nie. Kiedy patrzymy na pozory, możemy się bardzo łatwo pomylić, prawda? Nie wiadomo, co jest Kościół, co jest święta Boża Lubienica, a co jest ten świat. Tak bardzo to jest ze sobą zmieszane. I tak bardzo jest to do siebie podobne. Pytanie jest takie, słuchajcie. Czy można żyć niepodzielnie dla Boga? Czy można żyć całym sercem dla Boga? Czy można żyć całą duszą dla Boga? Czy można żyć niepodzielnie dla Boga? Kiedy patrzysz na swoje własne siły, myślisz, to jest niemożliwe. Ale wiecie, coś pięknego powiedział Augustyn. Augustyn był wspaniały. On powiedział coś takiego. Czego Bóg... Nie, o tak, o w ten sposób powiedział. Bóg udziela tego, czego od ciebie żąda. Rozumiecie? Jeżeli Bóg czegoś żąda od ciebie, to On ci to daruje. Więc jeżeli Bóg mówi, bądź święty, to chociaż sam tej świętości nie jesteś w stanie wypracować, to Bóg, mówiąc, bądź święty, świętości udziela. Daruje. Przynosi do naszego życia. Przez Ducha Świętego, który został nam dany. Przyjaźń ze światem. Moje wewnętrzne motywacje. Moje wewnętrzne pragnienia, a także zewnętrzne postępowania. To jest ważne. Wewnętrzne pragnienia, motywacje mojego serca, tak? A także zewnętrzne postępowanie zgodne są z wartościami tego świata. Oczywiście, słuchajcie, nie wolno tego upraszać. To jest bardzo istotna rzecz. Nie wolno tego upraszać, bo tak zwany porządny człowiek, tak? Porządny człowiek często pozostaje w głębokiej przyjaźni z wartościami tego świata. Przykładem tego jest humanizm. Bardzo porządni ludzie, tak? Potrafią być w absolutnej przyjaźni z wartościami tego świata. Z drugiej strony nie jest też niemożliwe, aby ktoś z pozoru, mówię, światowy, tak? Nie był osobą ze wszechmiar pobożną. Jeżeli bierzemy pod uwagę tylko zewnętrzny obraz, czy też możemy powiedzieć, jeżeli bierzemy pod uwagę tylko pozór, tak? Ten zewnętrzny obraz nas może zmylić, więc nie należy tego upraszczać. Nie chodzi tutaj tylko o pozór, o zewnętrzny obraz, ale chodzi o serce. Bardzo prawdopodobne też jest to, i to trzeba powiedzieć, słuchajcie, że ci, którzy przez dłuższy czas żyją, znajdując upodobanie w wartościach tego świata, żyją poza łaską, żyją bez łaski, nie są chrześcijanami, chociaż to wyznają. Tak? Ich smak, jakby można by powiedzieć, ich zdrada. Ich smak ich zdradza. W liście do Filipian Paweł pisze tak. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a i teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Co jest moją chwałą? Co jest moją hańbą? Co jest moją radością i co jest moim prawdziwym pragnieniem? Prawdziwym pragnieniem mojego serca. Gdzie leży moja nadzieja? Gdzie jej upatruję? To są odpowiedzi, które ja sam muszę szukać w swoim sercu, abym wiedział, do kogo należy, gdzie jest. Piąty werset przeczytajmy, ja mówię tak. Ale czy sądzicie, że na próżno pismo mówi zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Dwie możliwości są, słuchajcie, są dwie możliwości przetłumaczenia tego wersetu. Można to przetłumaczyć w taki sposób, że to słowo duch będzie się odnosić do ducha ludzkiego, tak? Któremu dał w nas mieszkanie, tak? Tutaj chodzi. Albo też można to przetłumaczyć w ten sposób, że będzie się to odnosiło do Ducha Świętego, któremu też Bóg dał w nas mieszkanie, mówię, o wierności, tak? I to różnie to można przetłumaczyć. Czy to słowo duch to jest Bóg chce zaprosić mieć mojego ducha, ludzkiego ducha, tak? Czy też inaczej? Duch Święty, który mieszka we mnie, zazdrośnie mnie strzeże. Tak też to można przetłumaczyć. Tak? W kontekście wiersza czwartego, który przed chwilą omawialiśmy, nawet kiedy zaprzyjaźniamy się ze światem, Duch Święty nas strzeże. I nasze wiarołomstwo spotyka się z jego zazdrością. Tak jak niewierność żony spotyka się z zazdrością męża, tak? Czy niewierność męża z zazdrością żony? Tak samo mieszkający w nas duch strzeże nas. Mówię o wierzących. Ty o tych, którzy mają ducha do tego. I nasza niewierność Bogu spotyka się z jego zazdrością. On nas zazdrośnie strzeże. Duch mówi jakby nie idź gdzie indziej szukać radości. Nie idź gdzie indziej szukać zaspokojenia. Nie idź gdzie indziej szukać przyjemności. Bóg cię umiłował i uczynił cię zdolnym do miłowania Jego. Tak? Jak mówi Jan, miłujmy więc, gdyż On nas pierwszy umiłował. Nikt nie potrafi kochać Boga, jeżeli wcześniej ta miłość nie zostanie włożona do jego serca przez Ducha Świętego. Prawda? Miłujmy więc, bo On nas pierwszy umiłował. Wielu z nas, mówię znowu o chrześcijanach, upieram się przy tym, że ten tekst mówi o wierzących. Wielu z nas chrześcijan popadło we klin ze światem. Taki, jak się mówi, romans na boku. Tak? Taki skok w bok. Wielu z nas popadło w taki romans ze światem i w ten sposób stajemy się nieprzyjaciółmi Boga. Kto chce być przyjacielem świata? Kto chce być przyjacielem świata? Tak mówi ten tekst, zobaczcie. Kto chce być przyjacielem świata? I to jest bardzo istotna rzecz, że słowo chce związane jest z Bogiem. Chcesz robić to tak, jak ty chcesz. Chcesz to robić po swojemu. Radość, nadzieja, zaspokojenie. Znajdę to, zrobię to po swojemu. Albo też chcesz poddać swoją wolę, woli Bożej. Pamiętacie, wiele razy cytowaliśmy tutaj ten fragment z ogrodu Getsemana, kiedy Jezus mówi, nie moja wola niech się stanie, ale Twoja. A więc to słowo chcesz pokazuje nam na to, że jest to związane z naszą wolą. Czy chcesz być przyjacielem świata, czy rzeczywiście to, co świat ci oferuje, tak cię przekonuje, że tam właśnie szukasz spełnienia, tam właśnie szukasz radości, tam właśnie szukasz przyjemności. Twoje plany i twoje postanowienia, czy to, co mówi nieomylne Słowo Boże. I tutaj jest bardzo ciekawa uwaga pewnego komentatora, który mówi tak, kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Ale nie dlatego, że Bóg go nienawidzi. Bóg miłuje swoje dzieci, tak? Ale to dlatego, że to On zaczął nienawidzić Boga. Rozumiecie? To nie Bóg cię znienawidził i dlatego stałeś się jego nieprzyjacielem. Bóg miłuje swoje dzieci. Ale kiedy zaczynasz filtrować do świata, kiedy zaczynasz romansować z rozkoszami tego świata, stajesz się nieprzyjacielem Boga, bo w ten sposób mówisz Bogu: twoje rzeczy nie są mi potrzebne. Mam tu swoje, lepsze. Szósty werset. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Ja bym zaczął rozważanie tego wersetu od takiego pytania. Co taki człowiek, który popadł w romans ze światem, który popadł taką przyjaźń, zaprzyjaźnił się ze światem, co on ma zrobić? Co on może zrobić? Po pierwsze, musi dotrzeć do naszych serc ta wielka, niesamowita prawda. Słuchajcie, Bóg okazuje łaskę. Tak? U Boga jest miłosierdzie. U Boga jest przebaczenie. Nawet dla tych, którzy go zdradzają. Tak czy nie? W historii Izraela, kiedy czytamy sami, wiele razy się to powtarzało. Izrael okazywał się cudzołożną żoną, a Bóg im wybaczał. Oni szli swoimi drogami, a Bóg posyłał kogoś, aby ich przywiózł z powrotem do Niego. Pamiętacie? Tak Bóg działa. Bóg okazuje łaskę. I tutaj jest napisane, słuchajcie, większą jeszcze okazuje łaskę. Co to jest za większa łaska? Nie jest tu mowa o łasce, która zbawia, o łasce zbawiającej, tak? Dlatego, że tę łaskę to już wierzący otrzymali, tak? Ale Bóg chodzi o jakąś większą łaskę. Bóg ma więcej łaski. Ta większa łaska, słuchajcie, uczy nas, jak żyć nie według tego świata, ale jak żyć według Boga. Tak jak Paweł pisze w liście do Tytusa: albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości, czyli abyśmy wyrzekli się tego świata i na tym doczesnym świecie, uwaga, wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Czyli abyśmy na tym doczesnym świecie żyli według Boga. Potrafisz sam o swoich siłach żyć według Boga? Odpowiedź jest zawsze ta sama. Nie, nie potrafię. Jest dobra do mnie. Bóg okazuje łaskę. Bóg okazał ci łaskę, bo cię zbawił, jeżeli cię zbawił. I Bóg okazuje jeszcze większą łaskę, bo nie tylko przebaczył ci wszystkie twoje grzechy, ale Jego łaska uczy cię, jak żyć według Boga. Jak żyć życiem świętym. Jak żyć tak, jak mówi Bóg. Bóg chce naszego świętego, oddzielonego od świata życia. Teraz byliśmy z Anią właśnie z dziećmi, to nie chorych, tam akurat Bóg nam taką też radość podarował, że była, przyjechała tam na wypoczynek też taka siostra ze Szczecina. I ona taką fajną rzecz powiedziała, to dużo mówiła, ale tak jedną rzecz zapamiętała, słuchajcie, że do ich zboru przyszło takie Boże, takie tchnienie, takie Boże pytanie o życie święte. O święte życie. Rozumiecie? Nie? Bóg jakby ich pyta o święte życie. Co to jest święte życie? I mi się zastanawia na tym. Co to znaczy żyć świętym życiem? Wiecie, ludzie często świętość mylą, prawda? Myślą, że jak nałożą chustkę, jak zaczną śpiewać inne piosenki, jak formę tą zmienią, czy formę nabożeństwa zmienią, czy może ubiór zmienią, to jest świętość, tak? Ale Bóg zawsze będzie pytał sercem mi: ja chcę, abyś żył życiem świętym, oddzielonym od tego świata, bo przyjaźń z tym światem zawsze będzie nieprzyjaźnią, wrogością wobec mnie. Świat nie jest święty, ja jestem święty i świata i mnie, wszechmogącego świętego Boga, nie da się połączyć w żaden sposób. Nie da się w żaden sposób pogodzić. Bóg ma zawsze większą łaskę. Żadna nasza potrzeba nigdy nie jest w stanie przewyższyć Bożej łaski. Zawsze możemy przystąpić do tronu Jego łaski i nigdy nie odejdziemy stamtąd bez wsparcia Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, mówi autor listu do Hebrajczyków, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Bardzo mi się podoba to, co kiedyś powiedział John Blanchard. Powiedział tak. Na codzienne potrzeby Bóg ma codzienną łaskę. Na potrzeby niespodziewane Bóg ma łaskę niespodziewaną. A na ogromne potrzeby Bóg ma ogromną łaskę. Bóg ma łaskę na każdą sytuację. Bóg ma łaskę dla każdego, kto przychodzi do Jego tronu łaski. Jeśli świat pociąga się swoim blaskiem, może klączysz się w sidłach Jego obietnic, dałeś się zwieść rozkoszą tego świata i w jakiś sposób ze światem się zaprzyjaźniłeś, to pierwsza rzecz, którą chcę Ci powiedzieć, to to. Bóg ma dla Ciebie łaskę. Mało łaski Ci Bóg okazał, to Bóg ma dla Ciebie większą łaskę. Bóg okazuje Ci jeszcze większą łaskę, chce Ci okazać. Proś o uwolnienie. Proś o oczyszczenie. Proś o oświecenie oczu, abyś jasno mógł zobaczyć, co ma dla Ciebie świat i co ma dla Ciebie Bóg. Abyś jasno mógł to rozróżnić. Być może Twoje serce przygnęło do czegoś z tego świata. Do czegoś, co jest wrogie Bogu, jeżeli należy do tego świata. Znowu chcę powiedzieć to samo. Jego łaska jest większa niż Twoje zniewolenie. Jego łaska jest większa niż wszystko to, co się dokonało w Twoim życiu. Bóg mówi, proś o uwolnienie, o oczyszczenie, o oświecenie oczu. Bóg zawsze, słuchajcie, to jest ważna rzecz, Bóg zawsze daje więcej łaski niż w nas jest pych. On pokorę łaskę daje. Jego łaska przewyższa wszelką naszą pychę. Pokorny łaskę daje, ale Jego łaskę, jak wszystko od Niego, przyjmujemy wiarą. Tak? Łaskę Bożą przyjmujemy przez wiarę. Wiara to nie jest akt woli, mówiliśmy już o tym. Wiara to jest stan Twojego serca. Twoje serce może być blisko Boga i to jest serce wierzące, albo może być daleko od Boga i to jest serce niewierzące. Blisko, serce, które jest blisko Boga, ma zdolność do widzenia rzeczy niewidzialnych. To jest wiara. Serce, które jest daleko od Boga, nie ma tej zdolności. Takie serce jest ślepe na Boże, duchowe rzeczy i widzi tylko to, co jest przed oczyma. I po to sięga. I tym żyje. Jeżeli Twoje serce jest zdane Boga, jesteś zdany tylko na to, co widzą Twoje oczy. I tylko po to możesz sięgnąć. Kiedy nie dbasz o to, gdzie jest Twoje serce, nie walczysz mieczem ducha. Pycha podnosi się w tobie, podnosi, podnosi i zwycięża. Bo, wiecie dlaczego? Bo brak ci wiary, aby przyjąć łaskę. Bo twoje serce jest daleko od Boga. Bo nie jesteś w stanie zobaczyć Jego rzeczy. Widzisz tylko to, co jest przed oczyma. I tym żyjesz. I to jest twoja radość. I to jest Twoja przyjemność. I to jest nawet Twoja nadzieja. To, co jest przed oczyma. Ulegasz słowom tego świata i coraz bardziej i bardziej oddalasz się od tego, co mówi Bóg. Coraz bardziej wierzysz w to, co mówi świat. I jak wiele razy już to mówiliśmy. Jak wierzysz, tak żyjesz. Człowiek zawsze żyje tak, jak wierzy. Człowiek jest stworzony przez Boga. I jako taki jest stworzony jako istota wierząca. Każdy człowiek w coś wierzy. I w co wierzy, tak żyje. Jeżeli jego serce jest blisko Boga, wierzy w Boże rzeczy, widzi duchowe rzeczy. Bo wiara jest widzeniem tych duchowych rzeczy. A kiedy jego serce jest daleko od Boga, nie ma tej zdolności. I pozostaje ci tylko to, co jest w tym świecie. Ale jeszcze raz to powtórzę. Ale Bóg ma większą łaskę. Bóg ma łaskę dla każdego ze swoich dzieci. Ale dla kogo on Bóg łaskę konkretnie? Ten tekst mówi. Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Dla kogo Bóg ma łaskę? Dla tych, którzy wiedzą tą jedną rzecz. Słuchajcie, to wystarczy jedną rzecz wiedzieć. Dla tych, którzy wiedzą tę jedną rzecz, że potrzebują łaski. Rozumiecie? Otrzymują łaskę ci, którzy wiedzą tę jedną rzecz. Ja potrzebuję łaski. Sam nie dam rady. Jestem w potrzebie. Tak? Bóg udziela łaski. A co z tymi, którzy mówią, u mnie wszystko jest w porządku. Ja sobie dam radę. Ja nie potrzebuję nikogo. O takich ludziach mówił Jezus w Ewangelii Łukasza, co są rozdziale. Tam jest napisane. Ale biada wam, bogacze, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz jesteście nasyceni, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Tak samo bowiem czynili fałszywych proroków, ojcowie ich. Zobaczcie, biada tym, którzy mówią, my wszystko mamy. Niczego nie potrzebujemy, jesteśmy nasyceni, jesteśmy bogaci. Niczego nam nie brakuje, niczego nie potrzeba. Bóg jest dobry. Jak często dobry, miłościwy Bóg musi posyłać na nas próby po to, aby sprowadzić nas z powrotem do miejsca potrzeby. Rozumiecie? Pamiętacie Joba? Długo się upierał, że jest sprawiedliwy. Próby, które Boże, które nad nim przeszły, tak? Gdzie go z powrotem przyprowadziły? Do miejsca potrzeby. Mówi, teraz już nic nie powiem przed Bogiem. Bez Niego cała moja sprawiedliwość jest na marne. Bóg przywrócił go z powrotem do miejsca potrzeby. Człowiek nie może inaczej stać przed Bogiem, jak tylko jako ktoś potrzebujący. Jako ktoś z brakiem. Jako ktoś, kto sam rady sobie w żaden sposób dać nie może. Dlatego Jakub mówi, radujcie się, kiedy rozmaite próby przechodzicie. Oto Bóg przyszedł i działał w swoim życiu, aby sprowadzić cię z powrotem do miejsca potrzeby. Abyś nie myślał, że już jesteś bogaty, nasycony i masz wszystko. Jest ci dobrze, rozsiadłeś się w swoim bogactwie, w swojej wystarczalności. Bóg jest zazdrosny i nigdy nie pozwoli, aby ktokolwiek był samowystarczalny. Wiecie dlaczego? Bo jak ktoś jest samowystarczalny, to odbiera to Bogu chwałę. Bo Bóg mu nic nie może dać. A Bóg odbiera chwałę wtedy, kiedy zaspokaja nasze potrzeby. Kiedy udziela nam dobra za dobre. Kiedy udziela nam dar za dar. A na naszych ustach, na naszych sercach i na naszych ustach rodzi się dziękczynienie i Boża chwała. Tak? Za tydzień będziemy czytać wersety od 7 do 10, gdzie będziemy mówić o takiej praktycznej podpowiedzi, co może zrobić, co powinien zrobić, co może zrobić człowiek uwikłany w przyjaźń ze światem. Ale to za tydzień. Zapraszam.